Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Druga godzina popołudnia wnet i obiecane łączenie ze Stanami, ze Stanami Zjednoczonymi. Nie wiem jak państwo, ja tę pogodę bardzo źle znoszę. Towarz Grzywaczewski, w takim razie powiedz, jaka pogoda u ciebie, jakie jest samopoczucie?
Dzień dobry, szanowni państwo. Muszę przyznać, że o ile uwielbiam być w Polsce, to tym razem cieszę się, że jestem w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, bo tutaj mamy bardzo słoneczną pogodę. Wprawdzie w ostatnim tygodniu popadało, były aż 2,5 dnia deszczowego. To naprawdę coś koszmarnego, bo tutaj ten deszcz zdarza się rzadko, a poza tym świeci słońce. Także muszę przyznać, że akurat na listopad Nowy Jork to jest doskonałe miejsce, żeby na chwilę wyrwać się z tej szarówki, która dopada nie tylko Polskę, ale szerzej Europę Środkową.
Posługujesz się na szczęście X-em, czyli dawnym Twitterem, no i widziałem, jaka tam pogoda, aż pozazdrościłem tego pobytu w Stanach Zjednoczonych i zacytuję, zresztą skoro już mówimy o tym, wytrwałem. Tak Donald Trump skomentował zakończenie toczących się przeciwko niemu federalnych postępowań karnych, a dotyczy to dwóch postępowań. Na wniosek prokuratora Jacka Smitha umorzone one zostały.
Tak, zgadza się. W sumie przeciwko Donaldowi Trumpowi toczyły się 4 postępowania, 2 postępowania federalne i 2 postępowania stanowe. W tym momencie umorzone zostają właśnie wspomniane 2 postępowania federalne, czyli pierwsze z nich postępowanie w sprawie spiskowania w celu podważenia wyników wyborów. To jest tak zwany proces, czy też sprawa z 6 stycznia, która toczyła się przed sądem w Waszyngtonie. I tutaj postawiono Trumpowi najcięższe zarzuty. Chodziło, krótko mówiąc, o w zasadzie nawoływanie do nieuznawania wyników wyborów i zachęcanie demonstrantów do ataku na Kapitol 6 stycznia 2021 roku. Natomiast drugie postępowanie federalne toczyło się przed sądem na Florydzie i przed sądem apelacyjnym w Atlancie w stanie Georgii. I to postępowanie z kolei dotyczyło oskarżeń o nielegalne przechowywanie przez Donalda Trumpa tajnych dokumentów z zakresu bezpieczeństwa narodowego w jego rezydencji w Mar-a-Lago na Florydzie. W ramach tego postępowania Donaldowi Trumpowi postawiono również zarzuty utrudniania śledztwa, czy też, czy często tutaj w Stanach Zjednoczonych ujmuje, spiskowania przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. I te postępowania zostają umorzone właśnie na wniosek specjalnego prokuratora Jacka Smitha, prowadzącego te śledztwa. Natomiast powodem umorzenia jest brak możliwości ścigania urzędującego prezydenta. Przy czym umorzenie tych spraw oczywiście nie oznacza, że Donald Trump został uznany za niewinnego bądź winnego, bo w ogóle do rozstrzygnięcia nie doszło. Teoretycznie istnieje możliwość wznowienia tych postępowań po zakończeniu przez prezydenta Trumpa prezydentury. Natomiast w praktyce jest to niezwykle mało prawdopodobne. Jednak upłyną kolejne 4 lata. Potem to postępowanie trzeba byłoby rozpoczynać od początku. Zresztą już nawet na tym obecnym etapie wydawało się, że tutaj skazanie Trumpa w tych sprawach mogłoby być bardzo trudne na poziomie dowodowym. W każdym razie te sprawy zostają umorzone. I teraz tak, przeciwko Trumpowi toczą się jeszcze 2 kolejne sprawy, tym razem na poziomie stanowym. Pierwsza z nich to jest tak zwana sprawa, tutaj posłużę się angielskim określeniem hush money. To jest sprawa dotycząca fałszowania dokumentacji biznesowej w celu ukrycia zapłaty za milczenie dla aktorki filmów dla dorosłych Stormy Daniels. To jest to z kolei najbardziej pikantna z tych spraw, no bo dotyczy sfery obyczajowej. Donald Trump miał utrzymywać kontakty intymne ze wspomnianą aktorką filmów dla dorosłych i miał jej zapłacić za milczenie, żeby o tym nie opowiadała opinii publicznej. Przy czym samo utrzymywanie takich kontaktów oczywiście nie jest karalne. Zresztą nawet zapłata za to nie jest karalna. Kłopot polega na tym, że Donald Trump miał no właśnie dokonać fałszerstwa dokumentów po to, żeby ukryć dokonanie tej zapłaty. Także tu jest tak jakby wielopoziomowa sprawa. Natomiast w tym tygodniu miał zapaść wyrok w tej sprawie, natomiast sędzia odroczył jego wydanie. Mówię tutaj, bo z kolei to postępowanie toczyło się przed sądem w Nowym Jorku, ale sędzia odroczył ten wyrok i jednocześnie wskazał, że Donald Trump będzie mógł się ubiegać o umorzenie tej sprawy i tak prawdopodobnie to się zakończy. No i wreszcie, szanowni państwo, mamy 4. sprawę, która z kolei toczy się przed sądem stanowym w stanie Georgia i ona też dotyczy ingerowania w wynik wyborów, ale już nie na poziomie ogólnokrajowym, ale tylko na poziomie stanu Georgia. Przy czym z kolei to postępowanie jest zawieszone z uwagi na spory proceduralne. W toku postępowania ujawniono, że pani prokurator okręgowa w pan Willis ma z prowadzącym sprawę Donalda Trumpa, specjalnym prokuratorem Nathanem Wade'em, utrzymywać romantyczną relację. Czyli mówiąc krótko, znowu mamy element obyczajowy, pewnego rodzaju pikanterii. Także w tym momencie trwają przepychanki proceduralne i raczej szanse na to, że ta sprawa dalej ruszy z miejsca są niewielkie. Ponadto prawdopodobnie dotarła nawet do tego samego etapu, do którego dotarły pozostałe sprawy, czyli kwestii niemożności po prostu pociągnięcia ewentualnie do odpowiedzialności urzędującego prezydenta. Ja sobie zdaję sprawę, że to wszystko jest bardzo zawiłe. Zresztą z moich rozmów z Amerykanami wynika, że bardzo wiele osób tutaj w Stanach też nie do końca orientowało się w tych wszystkich postępowaniach, które były toczone, które zostały wytoczone Donaldowi Trumpowi. No właśnie z uwagi na złożoność problemów, że to są zarzuty federalne, to są na poziomie stanowym, one obejmują szereg różnych spraw. Także mam wrażenie, że wielu Amerykanów tak naprawdę nie do końca wiedziało, za co Donald Trump jest ścigany przez i służby federalne, i stanowe. Natomiast jedno jest w tym momencie pewne, znaczy on nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności przynajmniej przez najbliższe 4 lata, a prawdopodobnie nigdy. Szanse, jak mówię, potem na wznowienie tych postępowań są bardzo niewielkie, a oczywiście sam sztab Donalda Trumpa, politycy Partii Republikańskiej i zwolennicy Donalda Trumpa twierdzą, że od początku te wszystkie postępowania miały charakter polowania na czarownicę, że te oskarżenia były oparte na braku jakiegokolwiek materiału dowodowego i chodziło tylko o to, żeby złamać Donaldowi Trumpowi nie tylko karierę polityczną, ale szerzej życie i wsadzić go na wiele lat, być może na dożywotnią, dożywotnią karę pozbawienia wolności do więzienia. W każdym razie myślę, że to, co teraz się dzieje, kończy ten cały maraton postępowań, spraw wytaczanych Donaldowi Trumpowi. No jednak myślę, że ma to pewne symboliczne znaczenie, bo przecież tymi sprawami w ostatnich latach jednak żyła tylko Ameryka, ale chyba szerzej świat. Co by się wydarzyło, gdyby Donald Trump przegrał te wybory? Tego nie wiemy, możemy tylko spekulować, ale komentatorzy tutaj wskazują, że była realna szansa, że rzeczywiście trafi on do więzienia.
Powiedz Tomku, wiem, że jesteś w Nowym Jorku, więc tam tabunów chyba nie ma zwolenników Donalda Trumpa, chociaż te wybory okazały się dość nieprzewidywalne i niezgodne z prognozami, ale gdy spotykasz z ludźmi, którzy go popierają, czy głosowali na niego, to jakie to jest podejście? Czy to jest właśnie, było to tak zwane polowanie na czarownicę, czy tam no swój chłop, ale zdarzyło mu się tam małe przekręty zrobić?
Rozmawiając ze zwolennikami, oczywiście Partii Republikańskiej, co do zasady słyszę, że jednak to było polowanie na czarownicę, chociaż oczywiście też przegłosy, że Donald Trump nie prowadził się w sposób krystalicznie czysty. No, chociażby kwestia, wspomniałem, utrzymywania kontaktów intymnych, romansu z aktorką porno, nie pasuje do wizerunku konserwatywnego polityka broniącego tych takich twardych, purytańskich wartości. No ale właśnie tu jest też czasami takie przymknięcie oka na zasadzie, tak wygląda też często establishment, wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy jesteśmy grzesznikami. Natomiast jeżeli chodzi o te naprawdę poważne zarzuty dotyczące na przykład właśnie próby podważenia wyników wyborów, to tu jednak przeważają wśród zwolenników Partii Republikańskiej opinie, że to są zarzuty wyssane z palca, nie mające podstaw w materiale dowodowym. Z kolei wśród zwolenników demokratów, jednak przeważają opinie, że Donald Trump po prostu dopuścił się przestępstw to bardzo poważnych, próby podważenia porządku państwowego, konstytucji amerykańskiej. To też myślę, na to warto zwrócić uwagę, że jednak w Stanach Zjednoczonych konstytucja jest trochę Bogiem. To znaczy ranga konstytucji i prawa, mam wrażenie, jest nieporównywalnie większa niż chociażby w Polsce, czy nawet szerzej w Europie. Stąd też to przekonanie o tym, że te rządy prawa, rule of law, są odmieniane przez wszystkie przypadki, bo to jest rzeczywiście, to prawo jest czymś nadrzędnym, które porządkuje rzeczywistość. To jest przekonanie, że w instytucjach państwowych opartych na prawie i na konstytucji zasadza się właściwie cały nasz porządek. Stąd też jakiekolwiek jego podważanie jest zamachem właściwie na więc istotę naszego istnienia, tak można byłoby to nazwać, więc to są bardzo, bardzo poważne zarzuty, jakby ich ranga też takiej tożsamości amerykańskiej. Więc dla osób, które są przeciwnikami Donalda Trumpa, on dopuścił się niewyobrażalnej zbrodni, uderzając w same serce nie tylko Waszyngtonu, ale uderzając w same serce tego, kim są Amerykanie. Ale jak mówię, to są oczywiście te dwie przeciwstawne perspektywy. Jednocześnie tutaj jak to, co teraz obserwujemy, pokazuje, że rzeczywiście te instytucje działają w sprawny sposób. To znaczy Trump wygrał wybory prezydenckie. Nie można, konstytucja w tym wypadku, czy w tym momencie prawo zabrania ścigania urzędującego prezydenta i nikt nie ma tutaj wątpliwości. Po prostu sprawy są umarzane. Nie ma jakby próby jakiegoś obejścia tych przepisów. Także myślę, że to też zasługuje na pewnego rodzaju uwagę.
Mam też takie wrażenie, że to jest to anglosaskie poszanowanie prawa, czy anglosaskie poszanowanie konstytucji, a u nas, no pozwolę sobie na kolokwializm, wszyscy sobie konstytucją gębę wycierają, dopóki są w opozycji, a potem nagle zapominają.
Dokładnie tak. Bardzo dziękuję, Wojtku, że ty o tym powiedziałeś, bo myślę, że ująłeś istotę problemu. Tutaj konstytucja to naprawdę nie jest coś, co można sobie obracać na różne strony, można sobie naginać, naciągać jak kołdrę i każdy ją szarpie w tę stronę, w którą mu jest wygodniej. Jednak konstytucja naprawdę w Stanach Zjednoczonych jest świętością. Przecież w ramach... w Filadelfii, tam gdzie znajduje się w tym starym mieście, tak jakby się nazywać to starym miastem, w tej historycznej części, gdzie znajduje się między innymi budynek, gdzie podpisano deklarację niepodległości, ale jednym z najważniejszych obiektów na terenie tego całego jakby centrum, kolebki amerykańskiej państwowości jest Constitution Center, czyli pewnego rodzaju centrum, muzeum poświęcone konstytucji. Tam zresztą odbyła się pamiętna debata pomiędzy Donaldem Trumpem a Kamalą Harris na początku września. I to jest jeden z najważniejszych obiektów. No, wycieczki szkolne, które tam przyjeżdżają, idą zwiedzać Constitution Center. Idą zwiedzać świątynię konstytucji, po to, żeby o niej się uczyć. Także, szanowni państwo, no ja chyba w Polsce nie mamy wielkiego Narodowego Muzeum Polskiej Konstytucji, prawda? Pytanie też, które, czy to jest 97 czy 3 maja. W każdym razie, no myślę, że to właśnie pokazuje. Naprawdę prawo i konstytucja w Stanach mają nadrzędne znaczenie i po prostu stanowią podstawy tutaj państwa i w ogóle funkcjonowania społeczeństwa.
O, chociaż my się mamy czym chlubić, jeśli chodzi o konstytucję 3 maja, ale zostawmy już ten temat. Zaczęliśmy od takich tonów trochę plotkarskich, teraz chyba poważniejsza sprawa. Donald Trump zapowiedział nałożenie 25%, bardzo wysoko cła na wszystkie produkty z Meksyku i z Kanady oraz dodatkowe 10% cła na Chiny. No i wychodzi na to, że to chyba jest taki zabieg typowo negocjacyjny, czyli oszołomić, dać po głowie po to, by później zacząć rozmowy.
Tak, wiele na to wskazuje, bo rzeczywiście te zapowiedzi są dosyć szokujące, w szczególności jeżeli chodzi o nakładanie ceł na produkty pochodzące z Meksyku i Kanady. Tutaj w ogóle pytanie, jakby się te cła miały do północnoamerykańskiego traktatu o wolnym handlu, czyli do nafty. Ale na razie nie wchodząc do rozważania, bo w ogóle nie wiem, czy te zapowiedzi zostaną zrealizowane, no to rzeczywiście to oświadczenie było dosyć szokujące również dla liderów zainteresowanych państw. Tutaj warto zauważyć, że Trump powiedział, że on nakładając te cła chce zmusić wspomniane kraje do powstrzymania napływu nielegalnych imigrantów do Stanów Zjednoczonych, a także zmusić je do walki z przemytem narkotyków, a w szczególności przemytem fentanylu do USA. I teraz tutaj, żeby wyjaśnić kontekst, bo jeżeli chodzi o nielegalnych imigrantów, to przede wszystkim kwestia Meksyku, który poza tym, że sami Meksykanie nielegalnie dociekają do Stanów Zjednoczonych, to jest również krajem tranzytowym. I tak na przykład w ciągu ostatnich kilku dni na terenie Meksyku sformowała się karawana około 1500 migrantów z Ameryki Środkowej i Południowej, w dużej części z Wenezueli, która w tym momencie maszeruje w stronę granicy Stanów Zjednoczonych, chcąc dotrzeć do USA, wejść na terytorium USA, zanim Donald Trump oficjalnie obejmie urząd prezydenta 20 stycznia. I jakby Trump twierdzi, że tymi cłami ma zmusić Meksyk do zatrzymania tej migracji. Zresztą swoją drogą prezydent Meksyku, Claudia Sheinbaum, powiedziała, że ta karawana nie dotrze do granic Stanów Zjednoczonych. Powiedziała to chwilę po tym, jak Trump zapowiedział nałożenie tych ceł. Teraz tak, jeżeli chodzi, więc to jest kwestia migrantów, jeżeli chodzi o kwestię narkotyków, to no pamiętajmy, że Stany trawi najpotężniejszy w historii kryzys narkotykowy, którego obecnie główną przyczyną jest wspomniany fentanyl, czyli niezwykle silny środek uzależniający. Szacuje się, że rocznie z powodu przedawkowania fentanylu umierają dziesiątki tysięcy osób. Tutaj są różne liczby, ale to oscyluje na poziomie 70 tysięcy ludzi, którzy umierają. Ja nie mówię o osobach, które są uzależnione, ja mówię o osobach, które umierają z przedawkowania. Problem jest gigantyczny, ale teraz sam fentanyl trzeba osadzić w kontekście, co może być dosyć zaskakujące, geopolitycznym. Otóż okazuje się, że półprodukty do jego wytwarzania są sprowadzane, przemycane do Meksyku z Chin. Zresztą to nawet było jednym z elementów ustaleń pomiędzy Joe Bidenem a, jakiś czas temu, pomiędzy Joe Bidenem a Xi Jinpingiem podczas szczytu organizacji APEC w San Francisco, gdzie Chiny zobowiązały się do tego, że będą walczyły z tym przemytem. Tutaj nawet mówi się, to zarówno w Chinach, jak i w Ameryce, o takiej odwróconej wojnie opiumowej, czy też zemsty za wojnę opiumową, tak jak kiedyś europejscy kolonizatorzy odurzali Chińczyków opium, tak teraz Chiny rozsadzają od środka społeczeństwa amerykańskie przy pomocy fentanylu. No więc ten narkotyk, te półprodukty są dostarczane do Meksyku z Chin, tam są przerabiane na fentanyl przez kartele, które następnie przerzucają go do Stanów Zjednoczonych. No i teraz Trump twierdzi, że tymi cłami po prostu wymusi na Chińczykach walkę z tym przemytem, a jednocześnie na Meksyku walkę z kartelami narkotykowymi. Pytanie, czy to w ogóle byłoby realne. No, wspomniana pani prezydent Claudia Sheinbaum, prezydent Meksyku, powiedziała, że cłami nie da się wygrać, czy nie da się powstrzymać ani nielegalnej imigracji, ani przemytu narkotyków. Jednocześnie, co ciekawe, zapowiedziała, że jeżeli Stany Zjednoczone nałożą cła, to Meksyk nałoży cła odwetowe. Także postanowiła zagrać tak dosyć ostro. W tej układance chyba najdziwniejsza jest pozycja Kanady, która w zasadzie nie jest krajem, z którego dociera do Stanów czy duża liczba imigrantów, czy duża liczba narkotyków. Raczej jest on tutaj dołączony, wrzucony do tego wspólnego worka z Meksykiem i Chinami, ale to natychmiast wywołało reakcję kanadyjskiego premiera Justina Trudeau, który jakoby, rzekomo miał zadzwonić do Donalda Trumpa i następnie oświadczył, że już wypracowuje konstruktywne rozwiązanie. Mówię rzekomo, ponieważ tej rozmowy nie potwierdziło otoczenie amerykańskiego prezydenta elekta. No i wreszcie na sam koniec mieliśmy jeszcze oświadczenie rzecznika chińskiej ambasady w Waszyngtonie, który powiedział, że wojny celnej, wojny handlowej nie można wygrać, że nikt na niej nie skorzysta i tylko współpraca przynosi obopólne efekty. To oświadczenie mi się bardzo podobało, bo to jest takie klasyczne po prostu chińska dyplomacja w praktyce. Współpraca, unikamy konfliktów, prawda, i tutaj wszyscy się kochamy i harmonia. To mam wrażenie kwintesencja wypowiedzi właśnie chińskiej dyplomacji. Natomiast tak reasumując, więc te wypowiedzi oczywiście wzbudziły zaniepokojenie, ta wypowiedź Donalda Trumpa wzbudziła zaniepokojenie w Meksyku, Kanadzie i w Chinach. Natomiast no, pytanie, czy rzeczywiście Trump byłby skłonny nałożyć takie cła. Tutaj podstawowym problemem może być wzrost cen produktów w Stanach Zjednoczonych. Chociażby takim przykładem, który mocno pojawił się w komentarzach, chociażby na portalu X w Stanach, jest kwestia awokado. Awokado to jest jeden z ulubionych owoców albo warzyw. W sumie nie wiem, więc chyba to jest owoc. W sensie awokado to jest ulubiony owoc Amerykanów, z ulubionych owoców Amerykanów, którego ceny drastycznie by wzrosły, gdyby nałożono wspomniane cła importowe. Pytanie, czy Donald Trump mógłby sobie na to pozwolić? No pewnie by mógł, ale z drugiej strony on przecież jednym z głównych punktów jego programu wyborczego jest właśnie walka z inflacją. Dlatego wydaje się, że być może te zapowiedzi mają charakter bardziej takiej strategii negocjacyjnej, o takim charakterze transakcyjno-siłowym. To znaczy, że Donald Trump na samym początku już stawia bardzo silne warunki, tak trochę uderza pięścią w stół, czy jak rozmawialiśmy jeszcze przed audycją, Wojtku, ty to dobrze powiedziałeś, tak trochę ogłusza swoich partnerów, czy też rywali negocjacyjnych, no i potem zaczyna wymuszać kolejne rzeczy, jednocześnie oczywiście schodząc trochę ze swoich wymagań. Więc to chyba jest element właśnie tego typu zagrywki ze strony Donalda Trumpa, ale też pokazujący, że on będzie bardzo twardym negocjatorem, będzie po prostu w sposób taki właśnie siłowo-transakcyjny wymuszał zarówno na swoich rywalach, ale też na swoich partnerach, no bo ciężko nazwać Kanadę rywalem Stanów Zjednoczonych, będzie wymuszał to, co jest korzystne dla Ameryki. Także ja myślę, że warto bardzo uważnie obserwować tę sprawę, bo ona nam będzie pokazywała, jaki jest modus operandi obecnej amerykańskiej administracji i to może być bardzo ważna lekcja również dla nas, jak powinniśmy rozmawiać z Donaldem Trumpem i jego ekipą.
Tomku, nadrobiłem twój brak przygotowania do korespondencji. Awokado to miękki owoc, a konkretnie jagoda jednonasienna.
Bardzo ci dziękuję. Rzeczywiście, przyznaję się, byłem nieprzygotowany, czyli teraz już wiem, że awokado, które właśnie trzymam zresztą w ręce, bo rzeczywiście awokado kosztuje tutaj naprawdę w porównaniu z innymi rzeczami grosze, to jest jagoda jednonasienna. Doskonała wiadomość. Dziękuję
bardzo. Co do sąsiadów Stanów Zjednoczonych, ubawiło mnie to, co powiedziałeś, bo nie wiem, czy to jest zresztą zabawne, to co Chińczycy mówią, że to poniekąd zemsta za wojnę opiumową, bo Amerykanie rdzenni, jak się mówi poprawnie, czyli Indianie, mówiąc potocznym językiem, twierdzą, że tytoń i rak płuc to jest zemsta za zbrodnie na Indianach i za kolonizację, więc tutaj jak gdyby pewne grzechy wracają z opóźnieniem, ale teraz już tak na poważnie. Czy to też trochę nie jest tak, że taki Meksyk dość lekko sobie traktuje ten temat, to znaczy jest gigantyczny przemysł no tych środków narkotycznych, jest gigantyczny przemysł ludzi i dopóki nie wywołuje to poważnych problemów w polityce zagranicznej, to się przymyka oko, a też wiemy, że organizacje mafijne kontrolują północ Meksyku, zresztą nie tylko północ, bo południe też.
To nie ulega wątpliwości, że w tym momencie skala przemytu narkotyków ze Stanów Zjednoczonych jest obezwładniająca i tutaj rzeczywiście prym wiedzie Meksyk, choć oczywiście nie tylko, bo też mamy przemyt z Ameryki Południowej, w mniejszym stopniu już z Kolumbii, ale Wenezuela, natomiast no, te kartele meksykańskie rzeczywiście kontrolują zarówno obszar przygraniczny z Stanami Zjednoczonymi. Tutaj warto zauważyć, że one zarabiają nie tylko na przemycie narkotyków, ale przecież też na przemycie ludzi. My tutaj wiemy, że ci migranci, którzy docierają do Stanów Zjednoczonych, no często przechodzą przez piekło podczas wędrówki przez Meksyk, ponieważ po prostu są przejmowani przez kartele, okradani, kobiety są gwałcone, oczywiście pobierane są haracze za pomoc w przekroczeniu granicy, także ta migracja, zresztą podobnie jak się to dzieje w Europie, to jest po prostu bardzo intratny biznes dla różnego rodzaju zorganizowanych grup przestępczych. Ja w ogóle mam wrażenie, że tym się dosyć często, znaczy za mało się tym mówi w kontekście migracyjnym, że przyzwolenie na masową migrację, zachęcanie, które zachęca ludzi do wyruszenia w podróż, de facto napędza po prostu mafijne interesy, napędza działanie gangów, bo jak mówię, to się dzieje w Meksyku w przypadku karteli, ale przecież się dzieje tak samo w Europie w przypadku zorganizowanej przestępczości, która pomaga w przemycie ludzi z Afryki Północnej przez Morze Śródziemne do Europy Południowej. Wracając do kwestii fentanylu, więc oczywiście tutaj kartele są zaangażowane, natomiast no, Stany Zjednoczone są jakby w tym kryzysie opioidowym, tak szeroko nazywanym, no już od tak naprawdę myślę dwóch dekad chyba można zaryzykować takie stwierdzenie. On rozpoczął się od zapisywanych na receptę leków przeciwbólowych, które zostały zarejestrowane jako dopuszczone do użytku, pomimo że w istocie były pochodną tak, heroiny, już tak upraszczając w dużym uproszczeniu, były opioidami i to po prostu dopuszczenie do obrotu było wynikiem działania innej mafii, czyli mafii wielkich przemysłów, wielkich firm farmaceutycznych, tej tak zwanej, tutaj kolejny raz anglicyzm, big farmy. Natomiast o ile udało się ten problem przynajmniej częściowo rozwiązać tych po prostu narkotyków zapisywanych na receptę, to jest w ogóle ogromny temat, może kiedyś o nim porozmawiamy, ale to ten kryzys przeszedł właśnie w fazę kryzysu fentanylowego, który uległ ogromnemu nasileniu podczas pandemii COVID-19 i w zasadzie dzisiaj praktycznie nie ma chyba dobrego pomysłu na to, jak ten kryzys rozwiązać. To jest taka zupełnie odrębna kwestia. Ja przyznam szczerze, byłem zaskoczony, że w tej kampanii żaden z kandydatów właściwie nie poruszał tego tematu. To dla mnie było poruszające. Zresztą ja nawet pamiętam właśnie przed debatą Trump-Harris, kiedy byłem w Filadelfii, to przed tym budynkiem, tam odbywały się różne demonstracje różnych grup, mnie poruszyła najbardziej grupa kilkunastu osób, które po prostu siedziały sobie na krzesełkach i malowały takie nagrobki, symboliczne nagrobki z imionami osób zmarłych w wyniku przedawkowania narkotyków. I to była grupa, która jeździła za kandydatami po różnych miejscach w Stanach Zjednoczonych, przypominając o dramacie kryzysu narkotykowego i apelując do tego, żeby znaleźć ponadpartyjne rozwiązanie tego dramatu. Żaden właściwie z kandydatów się do tego w taki jakiś mocny sposób nie odnosił w trakcie kampanii. Moim zdaniem wynikało to z tego, że ani Kamala Harris, ani Donald Trump nie mają do końca, czy nie mieli do końca pomysłu, jak z tym skutecznie walczyć, bo problem jest wielopoziomowy. To jest oczywiście problem karteli, przemytników, to jest problem tego, że Meksyk przymyka na to oko, że Chiny transportują półprodukty, więc to jest ten problem na poziomie międzynarodowym, ale to jest też, myślę, szerzej w Stanach Zjednoczonych jednak problem pewnego rodzaju profilaktyki, z tym się wiąże problem kryzysu bezdomności, także to jest niezwykle złożone wyzwanie społeczne. Jak mówię, ja odnoszę wrażenie, że chyba nikt z polityków, czy prawie nikt z amerykańskich polityków jak na razie nie zaproponował takiego kompleksowego rozwiązania tego dramatu, który kosztuje, jak powiedziałem, życie dziesiątek tysięcy Amerykanów rocznie. Kolejne setki tysięcy stają się narkomanami, uzależniają się. A przecież to jest, jak w przypadku wszystkich uzależnień, nie tylko dramat tej pojedynczej osoby, ale też ich bliskich. rodzin, przyjaciół. Także myślę, że w tym momencie możemy mówić o milionach ludzi w Stanach Zjednoczonych, którzy zostali dotknięci kryzysem opioidowym, kryzysem uzależnienia od narkotyków.
Tomku, jeszcze mamy niewiele czasu, ale powiedz, no teraz już chyba odwołujemy się do wyobraźni, ale tych obrazów było bardzo dużo w mediach, w YouTubie, w innych miejscach. Jesteśmy w radiu, więc może spróbujemy to jakoś, śmieję się, ale to wcale nie jest wesołe, opisać, bo wiem, że ty widziałeś te miejsca, te ulice, to rzeczywiście ludzie są takimi, się porównuje do zombie, ci, którzy są już w ciężkim stanie uzależnienia od fentanylu.
Tak, rzeczywiście. To jest między innymi taka tak zwana dzielnica zombie właśnie w mieście Filadelfia, więc Kensington, która została tak nazwana, ponieważ ona jest w dużej mierze zamieszkana przez narkomanów i ci ludzie rzeczywiście po zażyciu tego fentanylu wyglądają trochę jak zombie. Często stoją w takich dziwnych pozycjach z powykręcanymi rękami, podpierając się o ściany. Są jakby kompletnie otumanieni, co przywodzi na myśl właśnie filmy postapokaliptyczne o zombie apokalipsie. I niestety to się dzieje tutaj w rzeczywistości. Oczywiście, tak jak wspomniałem, te narkotyki bardzo łatwo jest przedawkować. Na dodatek w Stanach Zjednoczonych pojawił się więcej około półtora, dwa lata temu jeszcze mocniejszy narkotyk, tak zwany trank. To jest fentanyl albo inne narkotyki mieszane ze specjalnym środkiem uspokajającym dla koni. Stąd nazwa trank od angielskiego tranquilizer, czyli lek uspokajający. Ten trank powoduje, że nawet po jednorazowym zażyciu może dojść do martwicy tkanek, żył, czyli po prostu człowiek gnije żywcem. Stąd też na ulicach pojawiły się osoby z amputowanymi kończynami, które właśnie wstrzykiwały sobie ten narkotyk gdzieś w ręce, w nogi i po prostu te kończyny gniły żywcem. Także to jest coś absolutnie porażającego i przerażającego. Zresztą na ten narkotyk trank nie ma dobrej odtrutki, bo jeżeli chodzi o inne opioidy, to osobę, która przydawkowała, można wziewnie, są tutaj takie inhalatory i można, widząc taką osobę, która na przykład leży na ulicy i to wziewnie podać, chyba to się do nosa podaje, i uratować jej życie. Zresztą nawet tutaj, niedaleko miejsca, gdzie ja mieszkam, na stacji kolejowej, są plakaty właśnie z jednym z takich preparatów do ratowania życia, mówiące, że ty też możesz uratować komuś życie, miej przy sobie ten inhalator, jeżeli widzisz kogoś takiego, to wstrzyknij mu to do nosa i po prostu go uratuj. Także myślę, że to też pokazuje skalę problemu, szanowni państwo. No, kampania społeczna ponad billboardowa na ulicach, tłumacząca, jak ratować osoby, które umierają w wyniku przedawkowania opioidów gdzieś na ulicy, z sugestią, że każdy z nas może taką osobę w każdej chwili spotkać.
A zatem wspomniałeś, że czekasz na zaproszenie. Czy możemy się umówić na rozmowę o tych narkotykach na receptę?
Z wielką przyjemnością, jak mówię, to jest bardzo duży temat, bardzo ważny, także jak najbardziej zawsze z przyjemnością w Radiu Wnet z państwem się spotykam, przynajmniej przy pomocy głosu, także tak, chętnie porozmawiajmy o tym, bo to, jak mówię, pewien z elementów, które dzisiaj też w dużej mierze opisują, czy też definiują, częściowo przynajmniej oczywiście, amerykańską rzeczywistość.
A zatem spróbuję dopaść cię w przyszłym tygodniu. Może w środę zobaczymy, jak się nam uda. Tomasz Grzywaczewski ze Stanów Zjednoczonych. Polecamy profil Tomasza Grzywaczewskiego X, czyli dawny Twitter.
Serdecznie dziękuję za rozmowę państwu, za uwagę i życzę dobrego popołudnia.